podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Ja jestem Adam, to jest Maciek.
Dzień dobry.
I witamy Was w przeglądzie tygodnia. Ja jeszcze chciałem tylko przypomnieć na początek, że sponsorem tego odcinka jest Fundacja Esports World Cup. A zatem tydzień ten obfitował w niewiele wydarzeń, ale za to tak, w dużą konferencję, w zasadzie prezentację Microsoftu, na której pokazano kilka gier i o której opowiemy, i kilka kontrowersyjnych wypowiedzi firmy Ubisoft, do których też się odniesiemy.
Nasz dzielny bohater Ubisoft powraca i jak zwykle próbuje odgrywać głównego bad guy'a gamingu.
Dokładnie tak. Także, ale zacznijmy też od czego zaczniemy w kontekście Microsoftu?
Od Indiana Jonesa.
Czyli od mamy Uncharted w domu,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak, tylko problem w tym, że właśnie w ogóle go nie mamy.
To też fakt, tak. Ale takie, to jest w ogóle wszystko dziwne. Jak ci się podobał ten Indiana Jones?
Nie, ja w ogóle, wiesz co, biło mnie to w ziemię trochę. Z drugiej strony też nie za bardzo wiedziałem, jak się do tego odnieść. No bo tak, masz Todda Howarda. W ogóle, jeżeli zastanawiałeś się, jeżeli są na tym świecie ludzie, którzy zastanawiali się, co się dzieje w studiu Machine Games i jednocześnie zastanawiali się, co dalej z marką Indiana Jones, no to właśnie przychodzi on, Todd Howard, ubrany...
Indiana Jones Gamingu.
Indiana Jones Gamingu, Todd Howard, ubrany cały na biało i oznajmia, że zawsze chciał zrobić grę o Indianie Jonesie i zastanawiał się, komu ma dać tą grę, żeby ją zrobili, i wpadł na pomysł, damy Machine Games, bo to moi znajomi. I teraz sobie tak myślisz, zaraz. Ale na jakiej zasadzie to pozwoliłeś im zrobić tą grę? Jak wyglądał twój proces myślowy? W sensie ja rozumiem, że i tu są germańscy, kurde, oprawcy, ale to chyba za mało, żeby jednak uznać, że skoro tu i tutaj są naziści, no to możemy dać ci tą grę. No bo mamy tutaj Machine Games, świetne studio, które zrobiło świetne shootery. Wolfensteiny, tak? No ale jednak, kiedy słyszysz Indiana Jones, to się aż prosi o Uncharted, po prostu o rzut z trzeciej osoby, tak? O taki filmowość, jakby przeżycia, doświadczenia znane z Naughty Dog. Tymczasem dostajesz grę, która, no tak, wygląda okej.
Ale bez szału.
Działa chyba gorzej, bo ta walka była strasznie. Ja miałem takie skojarzenie, że to troszkę wygląda, jakbyś przemieszczał się na zasadzie VR-owym. Wiesz, jak grałeś pewnie jakąś grę VR-ową, tam się przemieszczasz tak dziwnie, albo skokowo, albo nie jest to taki ruch płynny jak w każdej innej grze.
Jakoś tak nienaturalnie wyglądało.
Dokładnie. I nie wygląda to po prostu zachęcająco, dość drewniano. Być może sama gra będzie fajnym story, być może opowie ci rzeczywiście tam, bo zdaje się, że gra ma opowiadać historię między pierwszą a drugą częścią filmu. Być może tak będzie. Problem w tym, że wygląda to technologicznie tak sobie. No i to mnie wkurzyło, bo po raz kolejny w ogóle nie wiem, po co mi ten Todd Howard tam. Ale skoro już się tak u niego uczepiłem, on mi znowu próbuje opchnąć swoją górę. I sprzedaje ją jak Mount Everest. Problem w tym, że moim zdaniem ta jego góra wygląda jak absolutnie nudna, turystyczna, oklepana Śnieżka z Karkonoszy. I nie piszcie mi w komentarzach, że Śnieżka z Karkonoszy jest super, bo ja urodziłem się w Karkonoszy, byłem tam 50 razy i 49 razy przynajmniej powinienem był znaleźć sobie inne zajęcie niż tam wchodzić.
Nie wiem, dlaczego Śnieżka stała się takim negatywnym bohaterem tego podcastu, ale rozumiem.
Bo jest brzydka. I naprawdę szkoda, nie? Bo w ogóle po całym pokazie mam takie wrażenie, że czekaliśmy na wielkie, fajne premiery line-up Ubisoftu, Xboxa, który nas zaskoczy. No ja w sumie zaskoczony nie zostałem i jest mi trochę z tego powodu smutno.
Właśnie śmiał się Mateusz Ichtius w redakcji, że to była taka prezentacja w stylu cześć, jesteśmy Microsoft, a to nasze średnio budżetowe gry.
No ale właśnie nie masz wrażenia, że oni wyszli jakby z pozycji nie producenta i wydawcy, który prezentuje gry na równi z Sony. Hej, my jesteśmy najwięksi, patrzcie, tutaj w zasadzie konkurujemy z największymi. Oni wyszli trochę niżej. Nawet nie trochę, no ligę niżej.
Tak. No właśnie pamiętam, jak w jednym podcaście z Adamem rozmawialiśmy o tym, jaką grą będzie Indiana Jones, kiedy zapowiedziano ten pokaz. Mm-hmm. I tak się zastanawialiśmy, kurczę, to będzie FPS? W sensie, czy to będzie z pierwszej osoby, czy to będzie z trzeciej osoby? No i tak, studio, specjaliści od pierwszoosobowych gier, no ale no, nie pasuje to kompletnie do konwencji marki, prawda? No bo nie można zrobić strzelanki z Indiana Jonesa, bo to jest bez sensu. To, ta gra musi mieć więcej w sobie zagadek, jakichś właśnie filmowości. której niekoniecznie pierwsza osoba pozwala na to. I z kolei pierwszoosobowy tryb się świetnie sprawdza w doświadczeniach tego typu właśnie jak strzelanka, tak? I to nam nie pasowało, no i tak powiedzieliśmy wtedy 50-50, bo trudno powiedzieć. No i okazało się, że jest to pierwszoosobowe, ale no ja bym sobie jednak dał wtedy, jakbym miał sobie, znaczy inaczej, już bym nie miał ręki, tak? Bo bym powiedział, że no jednak stawiam na tą trzecią perspektywę trzecioosobową, bo kompletnie nie kupuję tego. To znaczy te elementy skradankowe, które pokazali w tym gameplayu, wyglądają po prostu słabo. Walka wygląda źle. Najładniej wyglądały koncept arty, pokazywali koncept arty, ale szczerze mówiąc, one wyglądają po prostu tak, jak wygląda Uncharted 4.
A nie to znaczy,
bo gra jest ten poziom, nie?
Gra jest zapowiedziana na 2024, na ten rok.
Już a jest w zasadzie gotowa, nie?
A jednocześnie tak dużo koncept artów pokazywali, a nie gotowe levely czy etapy. To jest bardzo ciekawe, zwróciłem na to uwagę. Być może wcale gra nie jest jeszcze na takim etapie ukończenia, na jakim twierdzą. Nie wiem, to ja tu oczywiście doszukuję się dziury w całym, ale wiesz, co mnie jeszcze zdziwiło, dlaczego nie zdecydowali się na trzecią osobę? Mają twarz Harrisona Forda, odmłodzoną, piękną twarz Harrisona Forda i to się aż prosi, żeby widzieć go w tej trzeciej osobie, który biega, tam skacze, męczy się, wiesz, i to jeszcze tak, jakby to było tak responsywne, jak jest właśnie w grach studia Naughty Dog, nie? W Uncharted. A tymczasem dostajemy spojrzenie z oczu i działa to, wygląda topornie.
Wygląda, no, jest tam perspektywa trzecioosobowa, która się ma włączać w niektórych momentach. W przypadku, nie wiem, może nie bujania się na linię, ale wykorzystywania bicza jako elementu, powiedzmy, liny. Albo wschodzenia na wspinania się, tak? Za pomocą bicza na ścianę. Pewnie w przypadku jakichś takich tego typu momentów. Ale, no nie, no tak jak mówisz, Indiana Jones, Harrison Ford, którego notabene głos będzie podkładał znany z Joela Troy Baker, jeżeli chodzi o anglojęzyczną. Z kolei jest pełny polski dubbing, bo już też można zobaczyć sobie trailer z dubbingiem. Nie ma podanej tam listy płac. Ja nie jestem dobry w odsłuchiwaniu takich rzeczy, ale niektórzy sugerują, że w rolę Indiana Jonesa wcieli się aktor, który się wcielił w męską wersję V cyberpunku, nazwisku Kula. I w sumie, czemu nie? Fajnie, że będzie dubbing, w ogóle to jest super, bardzo się cieszymy, Bethesda Polska, dobra robota, ale, no, ale zobaczymy, bo ja mam teraz, ja mam jakby jedną nadzieję, że ta gra po prostu źle wygląda na gameplayach, ale że będzie się w nią fajnie grało. Jest jeszcze druga nadzieja, to też w redakcji właśnie o tym rozmawialiśmy, ktoś tam rzucił, że może to jest coś w stylu Tifa, takiego immersive sima, nie wiem, Dishonored, czyli gry, która owszem, może nie ma jakiejś super walki, ale za to ma ciekawie zaprojektowany mechanizm skradania się, rozwiązywania tej zagadki logicznej, jaką są straże, ich ścieżki itd., itd. Szczerze, nie wygląda na to, no ale to jest też jakaś druga nadzieja, czyli jedna nadzieja jest taka, że to działa lepiej niż wygląda, a druga jest taka, że może to jest po prostu innego typu gra, tylko oni tego nie pokazali. Pokazali samą akcję. W ogóle to było też takie dziwne, bo cały ten pokaz był bardzo mocno skupiony na deweloperach i w sumie spoko, ale przez to ten gameplay był często bardzo tak rwany. To znaczy on był między wypowiedziami różnych deweloperów i w efekcie on był taki, to były takie ścinki bardziej. Tam nie było jakiegoś fragmentu gry. Tylko tu był fragment, tu 5 sekund, tam 20 sekund i to było takie niespójne w związku z tym.
No nic, no miejmy nadzieję, że jednak jest tak, jak mówisz, że to jest gra, która wygląda na trailerach niezbyt efektownie, a potem okaże się, że jednak wszyscy jesteśmy bardzo przyjemnie zaskoczeni.
No ale wiesz co, nie tylko my chyba jesteśmy tacy ogólnie rzecz biorąc rozczarowani, bo tak jak patrzyłem na komentarze pod naszymi materiałami na temat Indiana Jonesa, to były takie, powiedziałbym, mieszany był ten odbiór. Zresztą pozwolę sobie jeden przeczytać. Frey Pro pisze tak. Ta gra wygląda, jakby tworzył ją Tejon, bez urazy, a nie studio z ogromnym doświadczeniem i nieskończonym budżetem Microsoftu. Animacja twarzy, postaci, walki wygląda bardzo sztywno, wręcz drewnianie. Raczej rzeczy spod ręki ZeniMax będą trąciły myszką. Uncharted, które ma 8 lat, wygląda lepiej niż to pod każdym względem. Oby historia nadrobiła te zaległości. Ja mam taką uwagę, że jeżeli jest to bardzo drewniana gra, to może jednak chwyci w Polsce.
Nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście może coś w tym jest.
Jest w Game Passie, będzie drewniana.
Hej, może Microsoft powinien kupić Tejon i Tejon zrobiłby to lepiej.
Myślę, że tak. W każdym razie no, to są mieszany odbiory, mamy też trochę mieszany odbiór. Liczymy na to, że to jest kwestia po prostu złego doboru materiałów promocyjnych. Zdarzało się tak, że gry obrywały i wyglądały na dużo gorsze niż w rzeczywistości były, bo po prostu źle przeprowadzono kampanię marketingową, więc może było za dużo Todda Howarda, a za mało po prostu czystego gameplayu. trzymamy kciuki, oby tak było, ale no, chyba mamy takie 50-50.
Zdecydowanie, tak.
To był Uncharted, który mamy w domu, a w zasadzie Microsoft ma go w domu, tak? Możemy przejść do Skyrima. Mamy Skyrima w domu od Microsoftu, czyli Avowed.
I znowu nie mamy Skyrima w domu. No dobra, ale tu bardziej.
Oj tam.
Tu bardziej.
Tutaj mamy pewien spór w redakcji, bo Avowed to jest nowa gra Obsidianu, która bardzo przypomina ich poprzednią grę, taką dużą RPG-ową, czyli Outer Worlds. I o ile Outer Worlds to było, mamy Fallouta nie tyle w domu, co w kosmosie, bo to była gra, która się rozgrywała w kosmosie, ale dosyć podobna do tej, powiedzmy, mechaniki Falloutów. I tutaj z kolei ten Skyrim też tak trochę nie do końca, no bo po pierwsze gra nie jest z otwartym światem, po drugie jest osadzona w dosyć znanym i rozbudowanym już uniwersum Pillars of Eternity, które też w zasadzie, czyli gry, która wyciągnęła Obsidian tak mocno, jeżeli chodzi o dewelopera. Ten pierwsze Pillarsy, powrót izometrycznych RPG-ów, kilka lat ich triumfów i sukcesów, no to właśnie było to, co dało wiatr w żagle Obsidianowi i teraz dzięki temu, że między innymi dzięki tej grze Obsidian jest tym dzisiaj, czym jest, a jest częścią Microsoftu, no i robi takiego jakby Skyrima. I powiem tak, było tam trochę walki, która wyglądała na drewnianą.
Trochę?
Jak dla mnie to jest taki, wygląda to jak gra 7x10, w której się będę bardzo dobrze bawił. Ale ty masz chyba inną opinię.
Czy jestem właśnie rozbity, bo jednocześnie lubię Pillars of Eternity, bardzo dobrze się bawiłem w tym świecie, są bardzo fajne RPGi, a z drugiej strony ja lubię Obsidian, jakby ich gry są kapitalne, albo były dotychczas, no, natomiast tutaj to wygląda, prezentuje się właśnie szczególnie walka, wygląda nieefektownie i bardzo drewniano, bardzo tak jakby kompletnie byli na wczesnym etapie produkcji. Nie widziałem tam żadnej responsywności w tej walce. Nie widziałem, żeby wrogowie, te stworki dinozauropodobne reagowały jakkolwiek na obrażenia, którym zadajemy. I po prostu się boję. Mam wrażenie, że po Starfieldzie ciężej jest ludzi... Znaczy mam taką nadzieję, że po Starfieldzie ciężej jest ludzi nabrać na tego typu zabiegi, tego typu silnik. Ile razy już widzieliśmy ten silnik, ten jakby ten sposób konstruowania świata. A jednak wciąż robią te gry i ja wysiadam.
Ja myślę, że z tego powodu, mnie się to podoba, nie dlatego, że uważam, że to będzie jakiś wielki hit, ale po pierwsze takich gier jest po prostu mało. To znaczy, jakbyś miał powiedzieć, ile wyszło Skyrimów w ostatnich latach, czyli gier, które łączą perspektywę pierwszoosobową i trzecioosobową, gier, które dają ci dużą swobodę RPG-ową i tak dalej, to ja bym powiedział, że wcale nie tak dużo. I właśnie dlatego myślę, że to jest spoko, dlatego mi się to podoba, bo nie wiem, czy ją skończę, nie wiem, czy się będę w niej dobrze bawił, ale jakoś tak czuję do niej jakąś ochotę, żeby w nią zagrać. I jakby, o ile w przypadku Indiana wywołuje raczej uśmiech na mojej twarzy i takie to jest tak, jak kiedyś powiedziałeś, że niektórzy oglądają łyżwiarstwo figurowe po to, żeby zobaczyć, aż ktoś się wywróci. To ja mam takie emocje związane z tym Indianą. Bardzo mnie ta gra ciekawi, ale zastanawiam się, jak bardzo się rozwali, jak bardzo się rozkrzaczy to wszystko. Ale w przypadku właśnie Avowed mam takie zaciekawienie zwyczajne.
Ja nawet sposób promocji tej gry, kiedy patrzę, tam wypowiada się chyba pani dyrektor kreatywna, która mówi, że reklamuje wybory w tej grze. I mówi o tym tak, jakby oni wymyślili te wybory teraz. Jakby od 20 lat gry RPG i inne nie wprowadziły wyborów, czy to moralnych, czy jakkolwiek znaczących dla fabuły gry i nie było tego prawie w każdej grze. I ona mówi o tym tak, że no jeżeli wybierzesz to, to będziesz miał inną konsekwencję potem przy oddaniu questa w mieście. I ja słucham tego i przecież ja słyszałem tą opowieść 150 razy. Jakby odkryliśmy i wiemy, czym są wybory w grach bardzo dawno temu. Reklama tego samego mechanizmu, a jednocześnie próba sprzedaży to jako kolejne doświadczenie, które podbije twoją wyobraźnię. Do mnie to już nie trafia. Ja się na to nie nabiorę.
Tak, w ogóle to był problem tej konferencji, tego pokazu, bo to samo dotyczyło, ale to będziemy jeszcze wspominać, strategii ARA, bo tam też było bardzo dużo mówienia o takich oczywistościach, prawda, że możesz na przykład, będziesz mógł zdecydować, w jaki sposób chcesz dominować swoich przeciwników. No fajnie, to już znamy od bardzo wielu lat w grach strategicznych, tak, że na przykład chcemy,
40.
Chcemy wybrać, czy wolimy dyplomatyczne zwycięstwo, na przykład, czy religijne, czy militarne, czy i tak dalej, czy gospodarcze, więc jakby, czy kulturalne, jakby dużo takiego ściemniania było. Jakby fajnie, że postawiono na deweloperów, że pokazano nam twarze ludzi, którzy robią te projekty, ale byłoby lepiej, gdyby oni mówili mniej marketingowych rzeczy, a więcej szczerych jakichś takich swoich opinii, jeśli już chcemy ich tak bardzo eksponować, a jeśli nie chcemy ich eksponować, w sensie, a jeśli mają mówić marketingowe rzeczy, to może lepiej niech po prostu pokażą więcej gry. Albo przygotują po prostu prezentację, która nam opisze, na czym polega ten gameplay, zamiast takich często właśnie mowy trawy marketingowej. Tak, to jest kolejna z tych gier, które czekamy w tym roku, to znaczy zarówno Indiana ma się ukazać w tym roku, jak i Avowed ma się ukazać jesienią, tak? Więc jakby, jak dla mnie spoko, a dla ciebie mniej, ty tego nie kupujesz.
Przy tej grze jestem skory, na pewno bardziej jestem skory spróbować zagrać tą grę, nie? I być może te gry drewniane, one często jednak wciągają. Jakby też z jakiegoś powodu Polacy je kochają. Myślę, że to jest dobra gra, która może jakby rozbudzić w nas tą miłość do Tartaku i wiesz, i spowodować, że w Polsce sprzeda się świetnie. Ja spróbuję i nie próbuję tutaj podchodzić jako ktoś absolutnie negatywny. Mówię tylko, że staram się zachować trzeźwość i ten taki chłód, żeby nie poddać się i nie wskoczyć do hype trainu.
No dobrze. Ale mamy jeszcze jedną, to znaczy mamy cywilizację w domu.
Tak.
I to jest Ara History Untold. I tutaj ta prezentacja była, przynajmniej jak dla mnie, znaczy inaczej. Ja się cieszę, fajnie, bo tak naprawdę w trakcie tej prezentacji pomyślałem sobie, no dobra, ale gdzie jest Cywilizacja 7? Bo chciałbym już Cywilizację 7. Do tej pory kolejne gry typu Cywilizacja, które wyszły w ostatnich latach, bo jest boom na tego typu gry. Humankind, albo Old World, to są tego typu gry, które wyszły w ostatnich latach. I one mnie jakoś nie chwyciły za serce, nie jakoś nie potrafiłem się w nie wciągnąć. Szóstka Cywilizacja, super. Piątka, super. W ogóle dwójka to moja ukochana gra dzieciństwa, jedna z kilku takich ukochanych, w której spędziłem strasznie dużo czasu. Więc super, ale... Więc jakby to wyglądało ciekawie, jest tam parę fajnych patentów, na przykład takich, że tury się rozgrywają w tym samym momencie na przykład, czyli jakby wszystko, jakby troszeczkę bardziej przewidywać, co się wydarzy, tak? Podoba mi się ta interaktywna mapa, taka pełna, nie wiem, zwierząt, które się przemieszczają tam, tak to wygląda to bardzo ładnie. W ogóle graficznie ta gra wygląda świetnie. Jest bardzo skomplikowany interfejs, jak się przyjrzeć tym wszystkim informacjom, takimś ikonkom, które się tam pojawiają. Czy może bardzo skomplikowane, może nie, ale po prostu wyglądające jak w klasycznej grze 4X, do której się trzeba po prostu przyzwyczaić i nauczyć. Chyba jedyna, na którą wchodzę jak w masło, to jest każda kolejna odsłona Cywilizacji. Po prostu w nią wchodzę jak w masło, ale już na przykład właśnie Humankind musiałem się uczyć, żeby ją zrozumieć. Więc tutaj to wygląda na taką grę, do której trzeba będzie się troszeczkę przyłożyć. No ale spoko, no.
Jakby, znasz mnie, ja uwielbiam gry 4X, uwielbiam też takie bardzo fajne, cifkowo podobne gry, więc czekam i tutaj ja nie mam żadnego zastrzeżenia, przyzwyczaję się pewnie, jeżeli będzie gra, okaże się wciągająca. Mi się tak podobnie bardzo podobała ta interaktywna mapa, te zwierzęta, te stada, które tam rzeczywiście działają. Ja bym chciał, żeby na przykład, nie wiem, zanieczyszczenia jakkolwiek w stale wpływały na to, co się tam dzieje. Bardzo bym chciał. To, co zdążyłem zauważyć na gameplayu, że te miasta rzeczywiście się rozrastają w sposób o wiele bardziej, wydało mi się, przekonujący niż w przypadku Civek. Bo w Civkach też tak jest, nie? Im większe masz miasto, tym bardziej widzisz na wokół swojego miasta pojawiające się budyneczki. Tutaj, nie wiem, czy widziałeś, to miasta z biegiem czasu rzeczywiście były rozległe. One były takie potężne.
No tak, bo Cywilizacja szóstka w ogóle poszła w tym kierunku, żeby rzeczywiście miasta było widać na mapie. I się pojawiły te dzielnice w związku z tym i to, co budowałeś, to się też z czasem rozwijało. Czyli na przykład budowałeś, nie wiem, kopalnię, to ją było widać ładnie na mapie i z czasem się też stawała coraz bardziej taka rzucająca się w oczy. Ale mimo wszystko to dalej są miasta ukryte w tym jednym, w tym mieście w środku. Czyli trzeba kliknąć i tam dopiero jest jakby to miasto. A tu to wyglądało trochę bardziej tak naturalnie. Rzeczywiście. I to jest w sumie ciekawe. Ale zauważyłem tam pewien mały, sympatyczny akcent polski. Na całej tej prezentacji jedyny chyba, bo był tam Mikołaj Kopernik, więc jako jeden pewnie z przywódców, albo jakiś, nie wiem, naukowców, których można sobie wybrać jako swoich przywódców, bo oni wspominali o tych przywódcach, sporo ich mówili.
A swoją drogą ciekawe, czy to będzie gra, ale myślę, że będzie to gra w taki sam sposób bezpiecznie stworzona, jakby gameplay będzie tak samo bezpieczny, jak Civka jest bezpieczna. Mówię tu oczywiście o pewnych niechlubnych elementach naszej historii.
Oczywiście, że tak.
Szkoda, nie?
Ale... Tak, no. Znaczy są takie gry jak Stellaris, z których możesz stworzyć tak. ludobójcze imperium, tylko że właśnie tam dalej jakby to nie jest nasza historia, to jest jakaś abstrakcja, twoja cywilizacja są w ogóle ludzie grzyby, albo jakieś jaszczury, albo roboty, więc jakby chyba się nikt nie pokusił jeszcze o rzeczywiście na przykład grę, w której będziesz mógł stworzyć taką czysto historyczną, realistyczną na przykład obozy jakiejś przymusowej pracy czy coś takiego. Znaczy pewnie są tam różne gry, które nawiązują do takich trudniejszych tematów, ale w takiej klasycznej, dużej cywilizacji, czy grze typu cywilizacja, to raczej nie. Więc...
Czy no, temat jest niebezpieczny i oczywiście rozumiem dlaczego, ale w przypadku Civ, kiedyś na to narzekałem, kiedy niszczysz jakąś cywilizację w cywilizacji, to ten pokonany lider tej cywilizacji przychodzi do ciebie i mówi, no, gratuluję, pokonałeś mnie. I mean, seriously? Rozwaliłeś mu cały kraj, wyrżnąłeś ludzi, podbiłeś wszystkie miasta, spuściłeś atomówkę na jego stolicę, on przychodzi i ci dziękuję i gratuluję.
No taka ma być ta konwencja, no ale i ona jest taka kreskówkowa w szóstce, dajmy na to, nie? Więc, ale myślę, że w tym kierunku będą szły te gry raczej. Ale zostawmy cywilizację. Mamy jeszcze dwie gry, o których krótko powiemy. Co pokazano jeszcze na konferencji? Pokazano jedną grę, której nie nazwiemy, że mamy coś w domu, bo jest to Hellblade i jest to prawdziwa gra i chyba taka wisienka na torcie tej prezentacji. No i jedna z najciekawszych gier, jakie Microsoft robi w tych studiach obecnie, znaczy w sensie obecnie robi w tych studiach, które są pod jakby jego zarządem. Więc jak ci się podobało to, co mówiono o Hellblade? Niewiele mówiono w sumie tak naprawdę.
Niewiele, znaczy w sumie to jest ten sam podobny problem. Jakby sposób prezentacji tej gry nie pokazał zbyt wiele z tej gry. I to jest mój największy zarzut. Ja czekam na Hellblade, ta gra bardzo mi się podoba, jestem bardzo jej ciekaw. Wygląda na pewno spektakularnie, ale tu bardziej odnoszę się do wcześniejszego trailera. Muzyka jest kapitalna, główna bohaterka jest świetna, bardzo przemawia do mnie to, że ona jest no, chora w zasadzie, tak? Cierpi na schizofrenię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedynka, klimat, eksploracja był kapitalna po prostu, ale to, co mnie tam irytowało, to była walka. Zobaczymy, tutaj też będzie dużo walki, ale widziałem, że ona jest taka bardzo mięsista, bym powiedział, bardzo taka brutalna.
Fajnie to wyglądało, bo oni tak podkreślali, że w ogóle walkę mocno zmienili, więc chyba mieli świadomość tego, że ona była taka sobie, ale żebyście czuł, że ona nie jest jakimś super bohaterem, że Senua nie jest taką postacią, której z łatwością przychodzi pokonywanie wrogów i rzeczywiście te fragmenty gameplayów było widać, że jeżeli coś ją przeciwnikom uderzał, to nie było takie jak często w grach, trochę tak jakby twoja postać była z jakiegoś kartonu, tylko różne animacje sugerowały siłę tego ciosu, albo jak to boli, i tak dalej, więc to wyglądało fajnie. A w ogóle gra zabiera nas na Islandię, więc to też jest miejsce, które ma kapitalne pejzaże, więc pewnie wykorzystają twórcy potencjał islandzkiej flory, czy też bardziej flory, tak, tutaj. Fauny pewnie też jakoś. W kontekście Prince of Persia, które wyszło niedawno, ciekawa jest cena Hellblade, bo Hellblade wychodzi w cenie $50, takiej nominalnej, czyli 50 euro, to jest o 20 euro albo dolarów mniej od takiej oceny gry wysokobudżetowej, jak to się mówi, AAA. I w podobnej cenie wyszedł właśnie Prince of Persia, najnowsza gra Ubisoftu, taka Metroidvania. I rzeczywiście rozmawialiśmy, jak z Michałem rozmawialiśmy przy okazji premiery, to mieliśmy pewne wątpliwości, czy cena jest adekwatna, bo co prawda gra jest dłuższa od Hellblade, tak? Hellblade ma być grą na około 10 godzin. Ja skończyłem Prince of Persia w około 22 godziny. Więc jeżeli liczyć cenowo, to w sumie bardziej mi się by opłacał zakup Prince of Persia, a nie Hellblade. Ale to nie wiadomo, że nie tylko chodzi o długość gry. I rzeczywiście to jest w ogóle ciekawe, nie? Że ta gra wygląda fenomenalnie, ale będzie sprzedawana taniej niż te największe marki, które są w tym momencie na rynku. Więc to chyba dobra wiadomość. Będziemy się z niej raczej cieszyć. No trudno narzekać na to, że gra jest tańsza.
Jedyne, co mogę jeszcze powiedzieć, jakby jest to ten gatunek gry i tego rodzaju gra, której jednak chciałbym poznać historię nawet w trailerze zawartą w sposób jakby domknięty bez wypowiedzi deweloperów. Ponieważ jakby przesłanie tej gry to jest, że jesteś sam. Jesteś tam ze swoją chorobą, słyszysz szepty, to jest bardzo wszystko mroczne, wywołujące strach albo zdziwienie, szok. Natomiast kiedy prezentujesz mi to na zasadzie wywiadów tego, co tam się fajnie dzieje w jasnych pomieszczeniach w studiu, mam duże zastrzeżenia co do sposobu sprzedaży tego trailera, szkoda. Tak czy siak, gra na pewno będzie super, w sumie ja w to głęboko wierzę i to jest ta gra ze wszystkich tych gier, które zaprezentowano na pokazie, na którą czekam najmocniej.
Ja chyba też, chociaż zobaczymy. Ale na pewno wygląda najlepiej. Na pewno wygląda na grę, która zdobędzie najlepsze oceny, która będzie miała no najlepiej po prostu, tak.
Ja myślę, że bardziej czekasz na Visions of Mana.
To dobre pytanie. Nie, ale to jest piąta gra, którą zaprezentowano. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest taki motyw, kiedy firma, zresztą Sony robi to samo. Prezentuje grę, która nie jest jej ekskluzywnym tytułem, ale prezentuje ją jakby sugerując to może trochę. Hej, patrzcie, mamy taką grę. Ona będzie normalnie na PlayStation 5, na PlayStation 4. I to jest o tyle ciekawe, że jest to pierwsza duża odsłona serii od 2007 roku. Robią ją weterani, więc oczekiwania fanów są duże, ale ja się do fanów nie zaliczam. Nigdy nie grałem w... Chyba w którąś tą bardzo starą kiedyś odpaliłem i tyle.
Ja z serią Mana wracałem, grałem w nią wiele razy jeszcze w te Super Nintendo części. W ogóle ona chyba zadebiutowała w ogóle na Game Boyu jeszcze, a potem dopiero na Super Nintendo. To trzeba sprawdzić, zweryfikować. To zróbcie to. Ale tak mi się wydaje. Natomiast grałem w te pierwsze części i dla mnie to była zawsze fajna gierka, ale taka, o której wysiadam po pewnym momencie. Bo ona się różniła od normalnych JRPG-ów turowych, tak? Ona była w real-time, była dynamiczna, ta walka była bardzo dynamiczna i to wciągało. Świat był absolutnie kolorowy, te postaci, mówię tu o przeciwnikach, zresztą oni powracają, te postaci, ci sami przeciwnicy, tylko oczywiście pięknie przerobieni. Gra prezentuje się fenomenalnie i bardzo, bardzo kolorowo. Przypomina festiwale hipisowskie z lat 60. dosłownie. Jest tak kolorowa, że aż wypala oczy. I to jest super. Ja myślę, że na pięknych, współczesnych telewizorach będzie ta gra po prostu wbijała w ziemię. Tylko to jest specyficzna seria. Ja na pewno nie zaliczam się do zagorzałych fanów. Spojrzę na to jako ciekawostkę.
Ja też na to popatrzę z ciekawostki i z takiego poczucia obowiązku zawodowego, ale raczej nie myślę, że się jakoś szczególnie w to wciągnę. Tylko chciałem jeszcze dodać, że gra będzie dostępna już w wakacje, więc wszystkie te gry, które Microsoft pokazał, to są gry z tego roku. Oczywiście, jeśli coś nas nie zaskoczy, tak? Bo to, jak mówi się, że coś wyjdzie jesienią, jeszcze w styczniu, no to jakby pole do przesunięcia i czas na to jest bardzo, bardzo długi, więc jakby nie ma co tutaj się mieć takiej zakładać z automatu, że to tak się wydarzy.
Jeszcze wiele żółtych plansz można opublikować.
Dokładnie. Bardzo dużo. Więc to jest to, co pokazał Microsoft, ale dowiedzieliśmy się również ostatnio, a w zasadzie tego samego dnia, o dwóch innych grach. Paru informacji. Dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat Elder Scrolls Online, czyli tak zwanego ESO, które sobie zebrało dawno, dawno temu średnie recenzje, ale to nie zmienia faktu, że do dzisiaj sobie dobrze radzi. Myślę, że ESO miało to szczęście, że było grą mocno nastawioną na pojedynczego gracza, oczywiście grą MMORPG, czyli jakby już na początku tego nurtu zwrotu w grach MMO, zauważenia, że pojedynczych graczy jest więcej niż tych, którzy mają kilkunastoosobowe gildie i dogadują się na rajdy i tak dalej, tego powiedzmy WoWowego doświadczenia klasycznego. Więc właśnie ESO wyszło z takim singlowym MMO, RPG i do dzisiaj sobie znakomicie radzi. Twórcy zresztą poinformowali, że liczba graczy przekroczyła 24 miliony. Oczywiście mowa o tych wszystkich osobach, które chociaż raz odpaliły grę, a przecież ona była nieraz, że ona wciąż jest darmowa, tak?
Więc jakby... Częściowo.
No tak, tam jest taki mieszany system, co nie zmienia faktu, że można ją odpalić, więc to jakby ta cyfra nie oznacza, że te 24 miliony osób ją kupiło, ale to nie zmienia faktu, że jest to naprawdę sporo osób, które przewinęły się przez ESO. No i co, mamy tak, Gold Road, dodatek, który już patrzę w notatki, on ma zadebiutować 3 czerwca i pokaże nam miasto, które możecie znać z Obliviona generalnie. To są wyżyny zachodniej Kniei, a miasto się nazywa Skingard. I super, to znaczy ja cały czas sobie tak mówię, ej, wróciłem do ESO, bo ja kiedyś w ESO grałem. Ze 100 godzin w ESO spędziłem i było fajne.
100 godzin nasz.
No, jakoś tak.
Nie, to ja spędziłem maksymalnie z 15 i wróciłem do WoWa.
Jak na grę MMO to nie jest dużo, nie? 100 godzin to jest tak, że powiedzmy, że kończysz ten content fabularny, chociaż tam akurat tego contentu fabularnego było strasznie dużo, bo można było grać trzema frakcjami, z tego co pamiętam, więc tego też było bardzo dużo, ale i sobie tak mówię, że wrócę, a potem nie wracam, bo no właśnie, są inne gry, są obowiązki, a doba niestety trwa 24 godziny. A więc po prostu mi się nie udaje, ale może mi się kiedyś uda. Zobaczymy. A druga gra, o której dowiedzieliśmy się czegoś więcej, to Diablo 4, które niedługo, bo chyba już za tydzień, tak? Odpala nowy sezon.
23 stycznia.
Niedługo.
I cóż, dowiedzieliśmy się wiele nowych, fajnych rzeczy i pierwsze komentarze ludzi, którzy są jeszcze zaangażowani, wyobraź sobie, że tacy jeszcze istnieją, którzy kochają Diablo 4 i czekają na nowość, na nowości, są pozytywnie zaskoczeni i mówią, że jest to krok w dobrą stronę. W zasadzie co nam powiedziano? Powiedziano nam, że, no wiadomo, nowy sezon, a więc nowy questline, nowe zadania związane z jakimś tam tematem, tym razem odkryjemy pod jednym z miast jakieś korytarze, skarbce, Zoltana Kula.
Zoltana. I będziemy grać w Gwinta.
Tak, czyli zresztą postaci znanej z poprzednich Diablo, który był przeciwnikiem wtedy, tak? Oczywiście nowe tajemnice w tych korytarzach i tak dalej, nie wiadomo za bardzo o co chodzi, no ale gdy tam docieramy, okazuje się, że dostajemy swojego towarzysza. I to jest odmiana, tak? Bo towarzyszy w zasadzie stałych nie mieliśmy w Diablo 4, tak jak mieliśmy w Diablo 3 czy w Diablo 2, a tu mamy swojego mechanicznego pajączka, konstrukt, który będzie za nami łaził, ale ten konstrukt, co ciekawe, po pierwsze, jego damage jest skalowany 1:1, co jest bardzo ciekawe. Jeżeli, załóżmy, twoja siła rażenia wynosi 6000 punktów, jego również będzie tyle wynosiła. A po drugie, co mi się bardziej podoba, ten konstrukt, ten pajączek daje ci mnóstwo różnych pasywnych buffów i wsparcia i modyfikuje twoją rozgrywkę. Także zastąpiono poprzednie systemy z sezonów typu te wampiryczne moce i tak dalej. Zastąpiono twoim towarzyszem, który za tobą biega i pomaga ci w walce. Super sprawa, to możesz go modyfikować, on ma swoje osobne drzewko rozwoju, więc podejrzewam, że buildy będą jakoś tam oscylowały wokół tego pajączka. Wprowadzą nowe dungeony, które się nazywa skarbcami i co ciekawe mają dość nietypowy system jakby progresu, bo nie chodzi tam tyle, żebyś przeżył, co żebyś unikał pułapek. I jeżeli unikniesz, im więcej pułapek unikniesz, tym lepszą nagrodę na koniec dostaniesz. To jest ciekawy pomysł. Zastanawiam się, jak szybko zacznie mnie to irytować. Wprowadzono mnóstwo zmian, wiadomo, jakieś tam kosmetyczne i quality of life features. Typu, nie wiem, dodano nową zakładkę w skrzynce. Ja wiem, że to jest idiotyzm, ale ludzie na to narzekają od początku, od premiery gry. Że na przykład skrzynka twoja w mieście jest bardzo ograniczona. Jeżeli masz 5 postaci, to masz przerąbane.
No zdecydowanie i aż dziwne, że tak późno. No, ale
tak,
to też...
i to tylko jedną wprowadzili. Więc... Ale dobra, jest to jakiś tam krok, wiesz, naprzód, nie? I cóż, wprowadzono jeszcze gry rankingowe, jakąś taką formę rywalizacji między ludźmi, ale nie chodzi tu o PvP, to jest nadal PvE, jakby mierzymy się, kto szybciej, lepiej jakoś tam przejdzie dany dungeon, więc pojawią się te listy rankingowe. To był fajny feature w poprzednich częściach dla pewnej grupy graczy. I oczywiście przedmioty nowe. Co ciekawe, nie ruszono nadal itemizacji. Tom przewiduje się na sezon czwarty, na kolejny, więc czekamy gorąco. Ale myślę, że jeżeli odbiór trzeciego sezonu będzie tak samo ok jak sezonu drugiego, to idziemy w dobrą stronę z tą grą.
Tak, sezon konstruktów już niedługo w Diablo 4. A my tak, może powiemy jeszcze dwa słowa o najważniejszym dla Polaków studiu. Może nie najważniejszym, drugim najważniejszym. Chodzi o niemieckie studio Piranha Bytes. Bo pojawiły się ostatnio informacje, że coś może się złego dziać z Piranha Bytes. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ich strona nie istnieje, to znaczy składa się z samego logo obecnie. Po drugie, przestali też poza Twitterem przekazywać jakieś komunikacje. To znaczy długo tam były takie materiały YouTube'owe się pojawiały i one zniknęły. I gracze zaczęli się niepokoić, bo dodatkowo dochodzą takie oczywistości, jak fakt, że Piranha Bytes jest elementem Embracer Group, czyli dużego molocha, który wsławił się w 2023 roku i poprzednich latach również, raczej z zamykaniem studiów i zwalnianiem ludzi. No i wiemy też, że LX2 to był, grą, która niespecjalnie dobrze się sprzedała. Albo raczej powiedziałbym, że był grą, która się źle sprzedała po prostu. I byłem jedną rzeczą tak naprawdę zaskoczony w tej całej historii, bo zajrzałem w sekcję komentarzy pod newsem. Na tej zasadzie myślę sobie, no kurczę, twórcy Gothica, nie wiadomo co się z nimi dzieje, no to powinno zmartwić polskich graczy. I powiem ci, że byłem zaskoczony tym, jak mało kogo to zmartwiło. Większość graczy narzekała na tej zasadzie, że no cóż, ten LX był słaby, niech już skończą, niech zrobią tego LX-a 3 i niech już wrócą do Gothica. Dużo było narzekań, bardzo dużo narzekań. W zasadzie mało kogo, na tej zasadzie ktoś pisał, że szkoda ludzi, ale może trzeba już to studio zamknąć, bo już nie robią to samo, ile razy można kopiować tę samą grę i w nowych szatach i tak dalej. Więc powiem, że totalnie byłem zaskoczony takim odbiorem. Myślałem, że będzie to raczej odbiór taki typu, o mój Boże, nie można zamknąć tak ważnego studia w branży gier wideo.
I protesty na ulicach.
No chyba nie będzie protestów, jakby ktoś poważył się zamknąć.
No w sumie tak naprawdę po prostu być może tylko wyłączono prąd w tartaku, ale dziwię rzeczywiście, że nie było żadnego komentarza, jakby żadnego oficjalnej wiadomości. Być może dopiero to przed nami. Ja na pewno do fanów LX-a się nie zaliczę. Grałem w jedynkę i mi wystarczy. Już na dwójkę się nie zdecydowałem, nie dałem po prostu rady.
Ja miałem z kolei z dwójką taki problem, który będzie miała trójka z każdym graczem. Ludzie nie wskakują tak łatwo w kolejne odsłony gier, bo sobie myślą, a odpalę sobie jedynkę. Ja tak pomyślałem, hej, zagrałbym w tego LX-a 2, no ale co, bez sensu, kontynuacja historii. No dobra, to zagram sobie w jedynkę. No i pograłem te 10 godzin w jedynkę, no ale znudziło mi się po drodze i nie kupiłem dwójki. I tutaj oni chcą zrobić trójkę, która jest kontynuacją historii, świata, który się nie sprzedał w dwójce. Mhm. Nie? Więc to może być takie niepokojące dla wydawcy. No ja mam nadzieję, że studio jeszcze nam przyniesie sporo jakichś fajnych gier. W sensie ja bym nie chciał, żeby było zamknięte. I nie chodzi mi bynajmniej o to, że są to twórcy Gothica i w ogóle och i ach, ale po prostu jest to jakaś specyficzna, specyficzny drewniany gatunek gier, ma swoich fanów. I skoro tak jest, to niech sobie istnieje. Jakby ja akurat uważam, że LX nie był taką złą grą, miał wiele swoich dobrych stron. W dwójkę nie grałem, więc jakby nie mam opinii, ale mi się bardzo podoba eksploracja w tych grach. Podoba mi się trochę takie oldschoolowe podejście do questów, które ci nie tłumaczy, nie daje ci takich prostych znaczników. Trochę podoba mi się na przykład sposób, w jaki ten świat sobie funkcjonuje. On jest trochę żywy. I rozumiem, że jest też jakby, rozumiem skąd się bierze się krytyka, tak? Z dramatycznie złej walki, tak? Z no niespecjalnie ładnej oprawy graficznej, z tego drewna właśnie. No to drewno w tej walce to jest po prostu to jest drama. To jakby się sterowało robotem. To jest jakby ta tradycja sterowania robotem od Gothica, prawda? Z jego dramatycznie dziwnym i skomplikowanym obsługą bezimiennego. Jakby to jest kontynuowane dalej. Nie wiem czemu, bo to jest akurat najsłabszy element tych gier. No ale może nie potrafią lepiej po prostu.
Być może tak jest. Czekamy, zobaczymy co się... Z chwilą, gdy nagrywamy ten podcast, jeszcze nie wydano żadnego oświadczenia, więc mam nadzieję, że do czasu, gdy zostanie opublikowany, nadal nie będzie tego oświadczenia, ponieważ nie chcemy, żeby wyszło, że nie interesujemy się Piranha Bytes.
A teraz przejdziemy do naszego vilana dzisiejszego odcinka, do firmy Ubisoft, a w zasadzie do... A o co chodzi? Chodzi o to, że dyrektor do spraw subskrypcji w firmie Ubisoft dał wywiad i w tym wywiadzie powiedział kilka kontrowersyjnych rzeczy, które zaraz przytoczę. On się nazywa Philip Tremblay w ogóle, ten pan. I teraz pozwolę sobie przeczytać jego wypowiedź. Jedną z rzeczy, którą zauważyliśmy, jest to, że gracze są przyzwyczajeni, trochę jak dawniej klienci rynku DVD, do kupowania i posiadania gier na własność. Właśnie to musi się zmienić w świadomości konsumentów. Ostatecznie miłośnicy filmów i muzyki poznali się na tej wygodzie związanej z nieposiadaniem kolekcji płyt CD lub DVD. W grach ta transformacja zachodzi nieco wolniej, jednak w miarę jak gracze poczują się komfortowo w tej kwestii, przecież nie stracicie swoich postępów. Jeżeli wznowicie jakąś grę później, zapisane stany gry nadal tam będą, nie zostaną usunięte. Nie stracicie tego, co udało się zbudować w grze, nie wpłynie to negatywnie na zaangażowanie w rozgrywkę. Chodzi więc o to, by poczuć się komfortowo z nieposiadaniem gier na własność. No i ta wypowiedź wywołała burzę na naszym forum, ale nie tylko. Nawet odniósł się do niej współczesny mesjasz gier wideo, twórca Baldur's Gate 3, szef studia Larian, czyli Sven Wink. No i co sądzisz?
Uwielbiam, gdy duże korporacje tak czule martwią się o mnie i dają mi rady, jak ja mam postępować. I żeby nie było, ja jestem graczem, który chyba nie kupił wersji fizycznej gry od 7-8 lat. Nie liczę Switcha. Switch jest troszkę dla mnie zupełnie innym przypadkiem. Ja lubię to, że kupuję sobie wersję cyfrową, bo jestem strasznie wygodny i człowiekiem nudnym i siedzę sobie w domku i dodaję sobie do konta, ale jednocześnie absolutnie jestem tu po stronie Winka właśnie, po stronie Lariana, dlatego że uważam, że i pewnie siłą rzeczy, kwestia postępu, dojdziemy do tego momentu, że kopie fizyczne gry zupełnie lub prawie całkowicie znikną z rynku.
Zostaną pewnie takimi elementami kolekcjonerskimi.
Dokładnie. Ale nie przyspieszajmy tego momentu i na pewno nie róbmy tego, dlatego że wielka korporacja nas o to prosi albo mówi nam, jak mamy to robić. Zawsze musimy go opóźniać. To jest jakby nasze zadanie, bo oni nie robią tego dlatego, że się o ciebie martwią i cię kochają i w ogóle chcą ci pomóc. Oni to robią dlatego, że im się to bardziej opłaca. Jest to dla nich o wiele bardziej opłacalne.
Dokładnie. Jak wielka korporacja martwi się o twoją wygodę, to szybko sprawdź, czy masz portfel jeszcze na miejscu, tak?
Dokładnie tak. Poza tym szef Lariana zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz. Jeżeli rzeczywiście pójdziemy w stronę tego subskrypcyjnego modelu, czyli nie wiem, Game Passa i tak dalej, to co to tworzy? No, w zasadzie to usuwa relację między deweloperem a klientem, taką bezpośrednią, albo deweloperem, wydawcą a klientem i dodaje do tej relacji kompletnie nowe third party, jakiś soft, jakąś platformę, która to platforma stawia swoje warunki, tak? To nie jest tak, że ta platforma jest czymś zupełnie niewidzialnym, przez co przelatują kody, klucze do gier i trafiają do klienta, który chce za nie zapłacić. Nie, ona stawia swoje warunki, określa, co jest promowane, co w ogóle jest na niej, co nie jest. Być może doczekamy się takich platform, w pewnym sensie Steam jest taką platformą, że jeżeli na niej nie jesteś, to nie istniejesz na rynku pecetowym, tak? I jakby dla mnie jest to bardzo przerażające i jakby ciśnięcie w tą stronę i mówienie nam, hej, porzućcie w ogóle swoje stare nawyki, bo tutaj jest przyszłość. No nie, no to ja zostaję przy trabancie.
Ja się z tobą totalnie, totalnie zgadzam, chociaż jestem no tą osobą, tak jak ty, która nie kupuje fizycznych kopii gier. Pamiętam taki czas, gdy pojawiły się gazety wszystkie gazety w sumie, magazyny, tygodniki, można było kupić i tam był jakiś film na DVD, nie wiem, Ojciec Chrzestny, albo nie wiem, Działa na Warone i tak dalej. I kupowało się te płyty, no bo to było fajne, można było sobie odtwarzać filmy, nie trzeba było czekać, aż się pojawi jakiś film w telewizji. No ale potem przed Netflix i się okazało, że to jest bez sensu cała ta kolekcja, to jest niewygodne, trzeba to gdzieś trzymać, kurzy się, a tu masz Netflixa, klikasz, oglądasz i jakby przy wszystkich wadach tego systemu, no bo właśnie, film może zniknąć z dystrybucji Netflixa, bo się skończą jakieś prawa i teraz nie wiadomo za bardzo, jak go obejrzeć, to jest już takie niespecjalnie łatwe. Tak samo jest z grami. Zresztą z tymi nośnikami fizycznymi to też jest taka trochę. To nie do końca jest tak, że są super idealną metodą zachowywania gier na przyszłość, bo tak naprawdę te nośniki też mają swoją przydatność do spożycia, tak? To znaczy płyta DVD albo dysk SSD, one mają swoją przydatność, większą lub mniejszą, w przypadku płyty wcale nie taką dużą. Kartridże do wielu starych gier się po prostu psują po pewnym czasie, więc to też nie jest tak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście jakieś, nie wiem, muzeum, które by zgrywało wszystkie gry i na jakichś bezpiecznych dyskach z kopiami zapasowymi trzymało w jakimś sejfie, dajmy na to. No to jest metoda na zabezpieczenie tego, żeby jakieś gry nie zniknęły. To jest taki paradoks, że trudno się nie zgodzić z tym, co w tym samym wywiadzie Philippe Tremblay mówi na przykład na temat streamingu, że streaming gier jest prawdopodobnie przyszłością, że im lepszy będzie internet, tym lepiej będzie działał streaming. Streaming jest super wygodny, bo nie wymaga od ciebie posiadania, nie wiem, drugiego komputera, kupowania konsoli, możesz go odpalić na byle ekranie, nie wiem, na lodówce na przykład będziesz mógł sobie odpalić, nie wiem, Skyrima, Duma, tak? Duma czy coś innego. Więc to wszystko fajne, tylko jakby... Rozumiemy, że też taki proces następuje. Sami jesteśmy przykładem tego, że wygoda wygrywa, ale takie wciskanie nam tego w gardło powoduje tylko odruch, no taki typu nie. Wiesz co, ja chyba pójdę do sklepu i sobie kupię jakąś grę.
Dokładnie tak.
W kopii fizycznej, na kartridżu, właśnie na złość temu podejściu, nie? I to nie zmieni świata, tak? Nie zmieni tych trendów, ale na pewno nie jest, nie wiem po co szczerze mówiąc robią tego typu wypowiedzi, w ogóle się pojawiają ze strony. To znaczy, może lepiej, że korporacje mówią wprost, o co im chodzi czasami, ale to jest takie dziwne w sumie.
To jest takie, biznesmen w garniturze z milionami na koncie mówi tobie, jak masz żyć, albo co masz kupować. Bardzo, bardzo niebezpieczny komunikat.
Wiesz, jak tacy biznesmeni się poczują zbyt pewnie, to potem często płacą za to dużą cenę. Tak było na przykład z Unity, z wielką aferą, która wybuchła w zeszłym roku, kiedy silnik Unity postanowił wprowadzić zmiany w systemie opłat dla twórców gier i to były bardzo dla nich niekorzystne zmiany, łącznie ze zmianami wstecz działającymi, czyli jakby już gry stworzone na Unity musiałyby na przykład płacić dodatkowe pieniądze, na przykład stworzone 10 lat temu i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie twarz tego całej tej rewolucji odeszła z Unity. Unity w ogóle jest w dużych tarapatach finansowych teraz i to w ogóle fatalnie było jakby zaplanowane, bardzo źle przedstawione i tak dalej, więc nie wiem, czy Ubisoft będzie miał aż takie konsekwencje tej wypowiedzi. Chyba nie. Po prostu gracze będą myśleć sobie, że Ubisoft to jest najgorsza firma na świecie. Dalej tak będą myśleli. Wiele się tu nie zmieni.
No i chyba cóż, chyba tyle na dzisiaj.
Tak, chyba tyle. Więc czarnym charakterem Ubisoftem zamknęliśmy ten odcinek, ale rozpoczęliśmy go też złośliwościami na temat Indiana Jonesa, więc w sumie dzisiaj było tak pesymistycznie bardziej trochę z naszej strony. Może w przyszłym tygodniu być bardziej optymistycznie, będziemy mówili o nowym sezonie Diablo, jeśli zdążymy w niego zagrać.
Dokładnie tak. No ale hej, taki jest game dev. Czasami musimy trochę ponarzekać, bo czasami nie jest tak optymistycznie, jakbyśmy chcieli, żeby było.
Dokładnie. Tyle od nas. Dajcie znać, co wy sądzicie. Może co sądzicie o opinii Ubisoftu, to wiemy, bo czytaliśmy wasze opinie, ale na przykład co sądzicie o Indianie Jonesie? O, to byłoby wskazane. Czy jesteście tak złośliwie nastawieni jak my? Czy może nam się gra podoba? Trzymajcie się w takim razie i cześć.
Cześć, do zobaczenia.